Nie taki synod straszny.
Poznaj nasze prawo diecezjalne.
Zaprasza ksiądz Bogumił Kępa.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Nie taki synod straszny. Jesteśmy w temacie duszpasterstwa, więc w temacie bardzo bliskim, myślę, wszystkim mieszkańcom każdej parafii. Duszpasterstwo to jest coś, co nas dotyka w sposób bezpośredni. I dzisiaj chciałbym kilka słów poświęcić służbie liturgicznej, a także radom, które powinny istnieć w parafii. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o chórach, zespołach śpiewaczych, o różnego rodzaju scholach, które znajdują się w parafii. Wskazywałem na możliwości, uprawnienia, to, że mogą one funkcjonować i działać. A dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić, byśmy kilka chwil poświęcili innej służbie, służbie liturgicznej, czyli ministrantom. Oczywiście mówię tu bardzo ogólnie, bo przecież służba liturgiczna to nie tylko ministranci, to także przecież lektorzy, psalmiści, kantorzy, kościelni, organiści, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Za służbę liturgiczną oczywiście uważa się także chóry, schole, zespoły muzyczne i wokalne, ale o nich mówiliśmy ostatnio. Oprócz przygotowania w każdym tygodniu do funkcji, jaką będą pełnić w niedzielnej mszy świętej członkowie służby liturgicznej, powinni być oni objęci stałą formacją pogłębiającą ich życie wiary. W tym celu pomocne mogą być dla nich dni skupienia, rekolekcje, kursy lektora, psalmisty, kantora, pielgrzymki duszpasterskie czy adoracje. Pierwszym takim bardzo zasadniczym elementem służby liturgicznej są oczywiście ministranci. Są oni przedstawicielami ludu Bożego, kiedy podczas Eucharystii pełnią swoją posługę. Będąc na oczach wspólnoty zgromadzonej w świątyni, powinni być dla nich przykładem wiary i modlitwy. W ten sposób synod w statucie 106 rozpoczyna dość długi pasus na temat właśnie ministrantów. Synod wskazuje także na to, że spośród ministrantów często wywodzą się kapłani i zakonnicy. Dlatego też synod używa tutaj określenia bardzo charakterystycznego. Mianowicie mówi o tym, że dla pasterza parafii i jej wiernych ministranci powinni być jak źrenice oka. Co to znaczy? Dlaczego mówię, że jest to sformułowanie charakterystyczne? Otóż mówię tak dlatego, że często to określenie źrenica oka jest używana przez biskupów w odniesieniu do seminarium duchownego. Dla proboszcza ministranci także powinni być źrenicą oka. Tak jak wspomniałem, wiele powołań wychodzi z ministrantów. Ja sam kiedyś byłem ministrantem. Wiem, że ta bliskość z ołtarzem była bardzo ważna i ona jakoś też podsuwała tę myśl, by może było coś więcej, by może być kapłanem. Dlatego synod zaleca, aby w każdej parafii były zespoły ministranckie, by było w nich jak najwięcej osób. W parafialnym zespole ministranckim powinni znajdować się chłopcy, młodzieńcy oraz dorośli mężczyźni. Synod nie przewiduje ministrantek. Dziewczętom oraz kobietom należy powierzyć funkcję psalmistek, kantorek, chórzystek czy też organistek. Opiekę duszpasterską nad ministrantami w małej parafii powinien pełnić proboszcz. W większej można ją oczywiście zlecić wikariuszowi. W pracy nad ministrantami dobre owoce zawsze przynosi współpraca duszpasterza z ich rodzinami, dlatego synod ją zaleca. Myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka. Żeby dobrze pracować z tymi chłopcami, potrzebny jest stały kontakt z ich rodzicami, zwłaszcza w naszych czasach. No są jakie są, wiemy co się czasem dzieje, dlatego też ważna jest ta współpraca. I ona często może przemienić się w bardzo piękne duszpasterstwo całych rodzin. Co obejmuje duszpasterstwo ministrantów? Otóż synod powiada, że obejmuje ono przygotowanie do prawidłowego, pięknego i pobożnego pełnienia służby przy ołtarzu, formację ludzką, chrześcijańską, apostolską, dyskretne wspomaganie budzących się powołań, wychowywanie do radości i wypoczynku, gry, zabawy, wycieczki, pielgrzymki, przedstawienia, spotkania towarzyskie. Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko formacja liturgiczna, ale także formacja ludzka, chrześcijańska. Wielu z tych młodych ludzi, którzy służą przy ołtarzu, można by powiedzieć, to są trochę inni ludzie. Zwróćmy na to uwagę, ponieważ oni, jeśli są dobrze formowani, jeśli też dobrze rozumieją swoje miejsce przy ołtarzu, to później w tym życiu swoim często do tego wracają, także w życiu dorosłym, jakoś to na nich oddziaływuje. Nawet czasem spotkałem się z dorosłymi mężczyznami, szacownymi panami, którzy mówili mi, że chętnie wróciliby do tej służby liturgicznej, do służby przy ołtarzu, więc proszę zwrócić uwagę, jakie to ma działanie. Ja już nie wspomnę o pewnym wychowaniu, dojrzewaniu tych młodych ludzi, o budowaniu też pewnej kultury osobistej związanej ze służbą ministrancką, która jest nieodzowna. Spotkania ministrantów poświęcone pracy szkoleniowej i wychowawczej powinny odbywać się co tydzień. Synod proponuje, aby w tym celu tworzono dla ministrantów odpowiednie pomieszczenia, które też będą właściwie wyposażone. Synod także określa strój ministranta. Powinna to być komża, komża z pelerynką lub alba, sutanna ministrancka. Dorośli mężczyźni, dorośli ministranci pełniący funkcję ministrantów powinni ubierać się lub służyć ubrani w albę lub w garnitur licujący z godnością ich posługi. Oczywiście powinno być w parafii odpowiednie przyjęcie kandydatów do grona ministrantów. W parafiach, gdzie są większe zespoły ministranckie, powinien być także ich sztandar, a w diecezji odpowiedzialnym za duszpasterstwo ministrantów jest diecezjalny duszpasterz ministrantów, który jest mianowany przez biskupa diecezjalnego. Do jego zadań należy inspirowanie pracy duszpasterskiej nad ministrantami w parafiach, przygotowanie dla nich materiałów pomocnych do szkolenia i formacji, organizowanie różnorodnych spotkań regionalnych i diecezjalnych. W każdej parafii także, jeśli chodzi o sprawne duszpasterstwo, powinny znajdować się rady. Przede wszystkim Rada do Spraw Ekonomicznych, która zajmuje się sprawami ekonomicznymi parafii, i Parafialna Rada Duszpasterska. Synod bardzo szczegółowo określa sposób i formy funkcjonowania tych rad, i Rady Ekonomicznej, i Rady Duszpasterskiej. Ja nie będę się tutaj jakoś szczególnie rozwodził nad zadaniami tych rad, natomiast chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na jedną rzecz, mianowicie na samo określenie rada. Rada w prawie kanonicznym ma bardzo specyficzne znaczenie, bo nam często rada kojarzy się z takim ciałem, grupą ludzi, którzy decydują, którzy mają pewien wpływ na to, co się dzieje w danej organizacji, społeczności. Natomiast Rada Ekonomiczna, czy też Rada Duszpasterska działająca przy parafii, ma spełniać funkcję doradczą. Decyzję podejmuje zawsze proboszcz. Proboszcz może wysłuchać tego, co Rada ma do powiedzenia w danej tematyce, natomiast ostateczna decyzja i odpowiedzialność w parafii spoczywa na proboszczu. Można by użyć takiego sformułowania, to proboszcz jest szefem parafii. I dlatego te rady mają charakter jedynie doradczy. Mówię o tym dlatego, że są takie miejsca w Kościele, może nie w Polsce jeszcze, ale na przykład na Zachodzie, gdzie rady parafialne postawiły się ponad proboszczami i próbują decydować o kwestiach stricte duszpasterskich czy duchowych do tego stopnia, że nawet decydują o tym, o czym ma proboszcz powiedzieć kazanie, czy coś może powiedzieć, czy czegoś nie powinien mówić. Są rady, które właściwie nie dopuszczają proboszcza do żadnej decyzji, które bez własnej decyzji, nie podejmują żadnych działań. Często dochodzi do jakiegoś takiego niezrozumienia sensu w ogóle obecności proboszcza w parafii, ponieważ jego zadania przyjmuje rada parafialna. Tak być nie może. Rada radzi. Zawsze ma charakter doradczy, zawsze wspomaga proboszcza, wspiera go w jego pasterskiej posłudze. Natomiast decyzja należy do niego. Ja Państwu kiedyś tłumaczyłem. Do proboszcza w prawie kanonicznym użyte jest takie samo określenie, jak do biskupa diecezjalnego. Proboszcz jest pasterzem własnym parafii. I to on podejmuje decyzję i na nim spoczywa odpowiedzialność. Rady są potrzebne, bo w jakiś sposób każdy z nas może uczestniczyć w życiu parafii, może coś doradzić, może coś zaproponować, poddać jakiś pomysł. I bardzo zachęcam Państwa do angażowania się w te dzieła przyparafialne. Ale nigdy rada nie ma charakteru decyzyjnego. Rady są oczywiście powoływane na określony czas. Syn odpowiada o 5-letniej kadencji. Oczywiście poszczególnym członkom może być przedłużana. Synod jasno określa, kto do takiej rady może przynależeć i określa, że nie powinna ona przekraczać liczby 24 osób. Winna spotykać się co miesiąc, bo wtedy takie comiesięczne spotkania umożliwiają tej Radzie żywotność i skuteczność działania. A zatem, proszę Państwa, zachęcam do tego, by w tego typu radach, Radzie Ekonomicznej czy Radzie Duszpasterskiej uczestniczyć, by się w ten sposób także włączyć w życie parafii, by wziąć też jakąś odpowiedzialność za tą wspólnotę również w tym wymiarze. Na dzisiaj tyle. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Szczęść Boże.
Jednoczy nas miłość.
Miłość powinna być dobrze uporządkowana.